programie Trendy z sieci w Radiu Kraków. Moim i Państwa gościem jest dziś Jolanta Malak z firmy Fortinet. Instytucje finansowe w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu, a także Afryki odnotowały w ubiegłym roku ponad 20 miliardów przypadków złośliwej aktywności. Co tak ogromna liczba incydentów oznacza w praktyce dla przeciętnego banku, fintechu czy ich klientów?
Przede wszystkim wydaje się, że te 20 miliardów incydentów to jest bardzo dużo. W naszym rozumieniu, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tak naprawdę te incydenty to jest każda próba ataku, to znaczy rodzaj phishingu, skanowania portów, próbu logowania się przez boty, wysłanie złośliwych maili. Więc tego zbiera się dużo. Tak naprawdę dobrze wdrożone systemy bezpieczeństwa, a w większości naszych instytucji finansowych takie są, one odrzucają na wejściu takie zdarzenia. Natomiast taki każdy incydent ma jednak wpływ na strukturę i to, co się dzieje w instytucji, no ponieważ systemy muszą wtedy działać 24 godziny na dobę. Systemy bezpieczeństwa muszą wszystko monitorować, no bo każdy z tych incydentów może być potencjalnie jednak tym atakiem bardzo ukierunkowanym.
A jakie są tego konkretne koszty dla banków? Mówi Pani o monitorowaniu 24 godziny na dobę, ale czy to są tylko koszty operacyjne, czy wchodzą w grę jakieś jeszcze inne aspekty?
Z punktu widzenia banku oczywiście są to koszty związane z utrzymaniem infrastruktury po to, żeby się przed takimi incydentami ustrzec. To jest kwestia wyliczenia na przykład ryzyka związanego z reputacją, jeśli coś się wydarzy. No i też są dodatkowe koszty związane chociażby z dostosowaniem się do regulacji. Więc to wszystko obciąża instytucje finansowe. Z kolei dla nas jako klientów, no może się to na przykład wiązać z tym, że jeśli jest jakiś bardzo duży atak DDoS-owy na instytucję, no to żeby się przed nim obronić, to metodą jest na przykład spowolnienie pewnych usług. Czyli my możemy iść do sklepu i nie być obsłużeni w tak szybkim czasie jak zwykle, tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład trwa jakiś atak, firma się przed nim broni, ale usługi są spowolnione. Więc oczywiście tego się dzieje coraz więcej i to pokazuje, że też środowisko się zmienia. W momencie, kiedy mamy większą automatyzację po stronie cyberprzestępców, to tych incydentów jest tak dużo. Kiedyś ich tyle po prostu nie było.
W ciągu półtora roku liczba szkodliwego oprogramowania atakującego aplikacje na smartfony wzrosła o 200%. Wskazują na to raporty. No to skoro Polacy tak chętnie korzystają z bankowości mobilnej, co powinni wiedzieć o zagrożeniach i jak mogą się ochronić?
No jest tak, że przez wiele lat to pecety były tym środowiskiem, które atakowano. W tej chwili jest to smartfon. Aplikacje złośliwe są już w tej chwili bardzo takie, można by powiedzieć, skonstruowane w sposób bardzo perfidny, czyli podszywają się na przykład pod gry, które można ściągnąć, podszywają się pod aplikacje zakupowe, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy w prawdziwej aplikacji, tak, a pod spodem działa szkodliwy i złośliwy kod. Trafiają nam się SMS-y, które proszą o jakąś tam autoryzację. Trafiają się SMS-y od dostawców, którzy tak naprawdę niczego nam nie dostarczają, ale proszą, żebyśmy kliknęli w jakiś link przez telefon.
Czyli te ataki są coraz bardziej wyrafinowane. W jaki sposób cyberprzestępcy próbują nas oszukać i co jest głównym celem takich działań?
Musimy się bardziej, że tak powiem, ukulić na to, bo to już nie są tylko i wyłącznie jakieś proste wirusy. Te zagrożenia wynikają właśnie głównie z akcji phishingowych, czyli tego, żebyśmy udzielili informacji cyberprzestępcom o naszych kodach do logowania, na przykład do systemu bankowego. No i wtedy bank jest bezradny, no bo jeśli oddaliśmy swoje dane do tego banku, no to tak naprawdę cyberprzestępca może zrobić właściwie wszystko, co tylko chce. To, co powinni robić wszyscy, co my powinniśmy wszyscy robić, to jest przede wszystkim aktualizować wszystkie systemy i aplikacje. Większość tych update'ów, które otrzymujemy informacji na telefonie, że tam jest jakiś update systemu, update aplikacji, to wszystko właściwie 99% takich zmian to są zmiany, które również łatają pewne luki związane z bezpieczeństwem. Więc ważne jest, żebyśmy nie czekali, że zrobimy to później, że to się potem tym zajmiemy, bo to jest tak naprawdę ciągła walka z czasem i z przestępcami. Kolejna rzecz jest taka, jak używamy haseł, nie używajmy jednego hasła do wszystkich aplikacji. To jest taka zmora nas wszystkich, bo trochę tak lekceważąco do tego podchodzimy. Tak? Już zostaliśmy zmuszeni do wymyślenia trudnego hasła, to ono pojawia się wszędzie.
Tak, właśnie mamy to swoje takie mocne hasło, choć trudne, pewnie nie możemy go też używać wszędzie.
Znaczy, że tylko gdzieś raz ktoś dotrze do tego hasła, czyli nie wiem, zrobi jakiś phishing na naszą skrzynkę mailową, tam będziemy używali tego hasła i to hasło będzie używane w naszym systemie bankowym, no to otworzyliśmy drogę. Czemu? Bo teraz te mechanizmy powodują, że sięgają do baz danych wszystkich haseł i po prostu ich używają. Jak taką maszynkę tak do sprawdzania, co można. Kolejna rzecz jest taka, że jak już pobieramy aplikacje, pobierajmy je w tych oficjalnych, oryginalnych sklepów. Bo to, że one tam są, nie oznacza, że są w 100% bezpieczne, ale zdecydowanie są bardziej bezpieczne niż wszystko inne, co znajduje się w internecie.
Czy istnieją jakieś takie czerwone flagi, które powinny nas zaniepokoić podczas instalacji nowej aplikacji?
W momencie, kiedy ściągamy sobie jakąś aplikację i ta aplikacja, to już taki przykład najprostszy, to jest jakiś kalkulator. Na kalkulator pyta nas o zgodę, żeby mógł używać naszej kamery albo naszego głosu. No to powinniśmy się naprawdę głęboko zastanowić, co to jest za kalkulator. I to on kalkuluje, bo może kalkulować naszą stratę. To jest takie, czasami klikamy po prostu tak, tak, tak. Zgadzam się. Poczekajmy chwilę z tym potwierdzeniem, że się zgadzam. Zastanówmy się, po co tej aplikacji informacja o tym, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki jest w tej chwili, no i jakiego głosu używamy, jeśli nas nagrywa. Tak, to też będzie metoda, która będzie się teraz pojawiała coraz częściej. Tak? Ktoś pozyska dźwięk naszego głosu i będzie się mógł pod nas podszyć w łatwy sposób. Także to są takie elementy podstawowe. I jeszcze jest jedna rzecz chyba, która taka jest istotna, że jak już coś dostajemy i wydaje nam się, że to jest naprawdę ważne, to sprawdźmy to w drugi sposób. Czyli jeśli coś do nas trafia, to sprawdźmy tę drugą stronę. Jeśli to jest faktycznie dostawca, zajrzyjmy na aplikację dostawcy, czy faktycznie coś do nas jedzie.
Czyli koniecznie zweryfikować taką informację w innym, osobnym źródle.
Dokładnie tak. Mhm. To, że mówiliśmy na początku, że jest 20 miliardów incydentów, one nie wynikają z tego, że ludzie to piszą, tylko wynikają z tego, że są maszyny, które w tej chwili produkują masowo kampanie phishingowe i je rozsyłają. I niestety zawsze jest tak, że ludzie się na to łapią.
Czy tutaj największym problemem będzie ta inżynieria społeczna czy socjotechnika? No bo jak to mówią specjaliści, chyba odmieniane jest to przez wszystkie przypadki, że tym najsłabszym ogniwem jest człowiek. Jeśli atak wymierzony jest w człowieka, no to wtedy jest najłatwiej ominąć cały system zabezpieczeń.
Tak, bo i te stare techniki, i nowe techniki, to wszystko bazuje na socjotechnice, na metodzie oszustwa. I wykorzystuje nasze emocje, nasz brak czasu, naszą chęć załatwienia sprawy szybko. To powoduje, że my jesteśmy podatni. I my nadal będziemy podatni. Kłopot w tej chwili pojawia się taki, że te informacje, które do nas będą docierać, będą dla nas coraz trudniejsze do zweryfikowania. Bo do tej pory, jak mieliśmy te klasyczne oszustwa na wnuczka, no to albo ktoś dzwonił, że tam coś się komuś stało w rodzinie, trzeba pomóc. No albo tam dzwonił wnuczek, mówił dość niewyraźnie, żeby tam babcia nie usłyszała, kto się odzywa.
Teraz można usłyszeć ten głos wnuczka, który dobrze znamy.
No właśnie, jak usłyszy nasz głos, to zamiast włączyć sobie alarm i powiedzieć, dobra, oddzwaniam i sprawdzam, czy to jest faktycznie tak, to nagle powiem, no dobra, dzwoni do nas, tak? Wyświetli nam się numer, dokładnie ten, co trzeba. To jest kolejny element ataku. No i w tym momencie no jesteśmy zagubieni, tak? Czyli presja sytuacji plus to, że właśnie nie jesteśmy w stanie tak od razu wyczuć, że to jest oszustwo. Więc to będzie trudne.
A czy sztuczna inteligencja będzie w przyszłości wykorzystywana w jeszcze bardziej zaawansowany sposób do tworzenia takich ataków, na przykład na większą skalę?
Te ataki są już robione przy pomocy sztucznej inteligencji. To do tej pory ten głos to był ten głos kogoś. A w tej chwili, ponieważ to będzie już nasz głos, to on będzie nagrany. I on będzie mógł dotrzeć do każdego członka naszej rodziny. Czyli następuje mechanizm coraz większej ilości tworzenia takich, takich ataków. Wyobraźmy sobie dużą firmę, kilka tysięcy osób. No, jeśli nagramy głos prezesa, tak, i wyślemy do pracownika i powiemy mu, co ma zrobić, no to może się nie będzie zastanawiał i to zrobi.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Jolanta Malak z firmy Fortinet.
Dziękuję.
Po więcej szczegółów odsyłam na radiokraków.pl do zakładki podcasty i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.